Panie Bogu, bracia i siostry, na dzisiejszym nabożeństwie znów Bóg w łasce swojej sprawił to, że możemy znowu słuchać Jego słowa, znowu budować się przed Jego obliczem, znowu poznawać Jego wolę i przybliżać się do Niego, tym sposobem przybliżać się do Niego, aby zyskać Jego przychylność, aby być blisko naszego Pana, którego kochamy, który jest dla nas wszystkim, który jest dla nas życiem naszym, naszym zbawieniem, naszym odkupieniem, naszą miłością, naszym błogosławieństwem. Dlatego nasz Pan nas zgromadził i za to mu jesteśmy wdzięczni, za to mu dziękujemy i oddajemy mu chwałę w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz skłonimy głowę i będziemy się do Niego modlić, aby On przygotował nas na słowo, które usłyszymy. Chwała Ci nasz Boże, chwała Ci nasz Panie. Panie, dziękujemy Ci, że po raz kolejny zgromadziłeś nas na tym miejscu, abyśmy mogli słuchać Twojego świętego słowa, mogli budować się, mogli napełniać się Twoim słowem, które jest życiem naszym, które jest pokarmem naszym, jak karmiłeś, Panie, Izraelitów na pustyni swoją świętą manną, tak Twoje słowo, Panie, jest ten świętym pokarmem, który jest dla nas życiodajnym nektarem, który sprawia, że budujemy się, sprawia, że uświęcamy się dzięki Twemu Duchowi Świętemu, Panie. Prosimy Cię, abyś nas pobłogosławił, abyś namaścił głoszącego słowa, abyś namaścił wszystkich słuchających, aby przede wszystkim Tobie się chwała wzniosła. Z tego miejsca, z naszych serc, z naszego życia. Tobie niech będzie chwała i cześć. Halleluja. Amen. Bracia, siostry, będziemy Ci rozważać słowo zapisane w księdze proroka Jeremiasza w rozdziale 7. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 7. Czytamy tam tak. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana. Stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem. I mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie kiedyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan, i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście. I chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście. Uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo. I odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimu? Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień. Kobiety ugniecają ciasto, aby wypiekać placki dla Królowej Niebios. Cudzym Bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Czy mnie tym obrażają, mówi Pan, czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce i na ludzi, i na bydło, i na drzewa polne, i na płody rolne, płonąć będzie i nie zgaśnie. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedzcie mięso, gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej. Nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. Lecz tylko to przekazanie dałem im, mówiąc: słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi proroków. Lecz oni nie usłuchali mnie, ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają. Gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. Mów więc do nich: to jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi. Zaginęła prawda, starta została z ich ust. Ostrzyż swoje włosy i odrzuć je precz. Zanuć skargę na wyżynach, gdyż Pan odrzucił i odepchnął ród, który rozpala jego gniew. Bo synowie Judcy czynili to, co złe, bo przed moimi oczyma, mówi Pan, postawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swojej obrzydliwości, aby go bezcześcić. Wznieśli miejsce ofiarne w Tofet, w dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, nie będzie się już mówiło Tofet i dolina Ben-Hinnoma, lecz dolina morderstwa, gdyż grzebać się będzie w Tofet, bo nie będzie innego miejsca. A trupy tego ludu będą żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt na ziemi, i nikt nie będzie ich płoszył. I sprawią, że ustanie w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, gdyż ziemia stanie się pustynią. Bracia, siostry, bardzo ostre słowo, bardzo stanowcze słowo, słowo sądu. A zarazem też jest obietnica. Bóg jakby pokazuje jedną stronę i pokazuje drugą stronę. Pokazuje stronę błogosławieństwa i stronę przekleństwa. Tutaj Bóg reaguje na postępowanie Izraelitów, którego na pierwszy rzut oka nie widać. Kiedy w czasach Jezusa Chrystusa, kiedy chodził po tej ziemi, obserwowano życie faryzeuszy, większość ludzi stwierdzało, że faryzeusze to święci ludzie, powołani przez Boga, ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie, aby wykonywać Bożą wolę, trzymać się Bożego prawa, które, jak twierdzili, umiłowali, trzymać się Bożych przepisów, trzymać się Bożych zasad. Niestety rzeczywistość była zupełnie inna. Przyszedł Jezus i powiedział dokładnie, jaka jest rzeczywiście prawda. Jak jest faktycznie w życiu faryzeuszów, że nie byli oni tacy święci, za jakich uchodzili. I w tym miejscu czytamy już od początku tego rozdziału. Bóg posyła Jeremiasza, który mówi do Izraelitów, przygotowując ich na to, co będzie mówione od Boga. I już o drugim wierszu Jeremiasz mówi od Boga słowo, które brzmi: słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać mu pokłon. Czyli to jest słowo do wszystkich ludzi bogobojnych, wszystkich ludzi, którzy słuchają Boga, którzy mu służą. To nie jest słowo do tych, którzy Boga nie znają, do ateistów, ludzi niewierzących. To jest słowo do dzieci Bożych. I co Bóg mówi dalej? Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. O to dokładnie chodzi. Ludzie pewnie, słuchając tych słów, byli zaskoczeni. Co Jeremiasz od nas chce? Przecież wykonujemy Boże prawo. Stosujemy te przepisy, które Mojżesz nam spisał, które podał nam Bóg przez swego sługę Mojżesza. Ale Jeremiasz mówi dalej. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: świątynia pańska, świątynia pańska. Świątynia pańska to jest. Jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi, swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, nie będziecie uciskać przybysza, obcego, sieroty i wdowy, krwi niewinnej nie będziecie przelewać na tym miejscu, a nie będziecie chodzić za innymi bogami, wtedy sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu, w tej ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Ale co mówi werset 4? Nie polegajcie na słowach zwodniczych, które wtedy krążyły wśród ludzi. Świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Bracia, siostry, Izraelici w tamtych czasach mieli takie przekonanie, że złożą ofiarę i temat będzie skończony. Zgrzeszą, czy źle postępują względem Boga, czy ich zasadą życia nie jest świętość, nie jest czystość, to nie ma problemu. Złożę ofiarę, a jak trzeba, to złożę ofiarę z większej ilości zwierząt i na pewno Bóg będzie życzliwy. A kapłani, a faryzeusze tym bardziej. Bo kapłani, faryzeusze żyli z ofiar. Im więcej tych ofiar, to kapłanom się żyło lepiej. I w tym miejscu Bóg mówi w 4 wierszu: świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Bóg twierdzi, że to są słowa zwodnicze. To są słowa zwodnicze. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że ludzie myśleli: nieważne, co zrobię przed Bogiem, przyjdę do świątyni, wszyscy będą mnie widzieć, złożę obfitą ofiarę i będzie ok. I będzie ok. Bóg się na pewno nie będzie gniewał. Bóg na pewno będzie przychylny. No przecież moi dostojnicy religijni, faryzeusze, kapłani mówią, że Bóg przychylnie spojrzy na moją ofiarę. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno? Tutaj w tym fragmencie Bóg mówi i w dalszych wersetach, które będziemy dalej przypominać sobie, że Bóg chce, aby ludzie zmienili swoje życie. Bóg patrzy na życie człowieka. Nie tylko na ofiarę. Nie na jego czynności. Bóg patrzy na jego serce. Pamiętacie, co powiedział Samuel, prorok do króla Saula? Czy takie ma Bóg upodobanie w całopoleniach i w rzeźnych ofiarach, niż dla głosu posłuszeństwo względem Boga? Co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? I dalej czytamy: oto wy polegacie na słowach zwodniczych, wiersz 8, które nie pomogą. Absolutnie nie pomogą. Jak to pytacie? A kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem, jak gdyby nigdy nic, przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie: jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Widzimy? Człowiek postępuje źle, łamie Boże prawo, a potem przychodzi i rości sobie do Boga prawo, że Bóg musi mnie błogosławić. Że Bóg będzie prowadził go. Że Bóg będzie wylewał swoją łaskę i swoje miłosierdzie na niego. I rzeczywiście na początku tak było, ale do pewnego momentu, do tego momentu i Bóg stracił cierpliwość. Bóg zaczął się gniewać i mówi: czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, świątynia? Pamiętamy ten zwrot, jaskinia zbójców. Tak nazwał świątynię Jezus Chrystus, kiedy wygonił sprzedających woły i owce z dziedzińca świątynnego. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Tak, rzeczywiście stał się jaskinią zbójców. Bo nie do tego była świątynia powołana. Świątynia była po to zbudowana, aby oddawać Bogu chwałę. Z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią, jak mówi Biblia. Z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Co to znaczy z nabożnym szacunkiem i bojaźnią? Z całego serca. Jak mówi pierwsze przekazanie: będziesz miłował Boga z całej mocy, z całej siły, z całej myśli. Będziesz miłował Boga całą swoją istotą. Ludzie w tamtym okresie myśleli: ilość ofiar dla Boga jest ważna. Ilość ofiar, ilość danin. To jest najważniejsze. Nie, a Bóg myślał wręcz zupełnie innego. Bóg chciał, żeby ludzie do Niego przychodzili z pragnienia serca. Nie z wyrachowania, z pragnienia serca. 13 wiersz. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan, i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście. Chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście. Nie wiem, Bóg ostrzegał, wręcz prosił przez swoje sługi proroków, czasami grzmiał, nie było odpowiedzi. Ludzie nie słuchali, zupełnie nie słuchali. Bóg powiedział, uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem, na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo. I odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Pamiętacie, na pustyni Bóg chciał też odrzucić Izraelitów. I Mojżesz się wstawił za Izraelitami. Wstawił się. I Bóg przyjął jego modlitwę. I nie wytracił Izraelitów. Tutaj od razu Bóg wyprzedza Jeremiasza i mówi w wierszu 16, lecz ty nie wstawił się za tym ludem, nie wstawiaj się i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy. Nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Bóg wiedział, że Jeremiasz będzie się modlił o swój naród. Bo kocha swój naród. Jaki on jest, taki jest. Ale Jeremiasz będzie się modlił o swój naród. Bóg wyprzedził te myśli Jeremiasza i mówi, Jeremiaszu, nie módl się i nie proś ten naród. Nie proś. Nie wysłucham tej modlitwy. Bo zobacz, co oni robią. Bóg mówi dalej. Dzieci zbierają drwa, wiersz 18, a ojcowie rozniecają ogień. Kobiety ugniecają ciasto, aby wypiekać placki dla kogo? Dla Boga Wszechmogącego. Nie. Słowo Boże mówi, dla Królowej Niebios, dla Bożka. Cudzym Bogom wylewa się ofiarę z płynów, aby mnie obrażać. Ludzie żyją jak chcą. Żyją jak chcą. A potem dziwią się, że Bóg nie błogosławi. Dziwią się, że Bóg błogosławi. Jakby taka, człowiek ma, jest chory, takie objawy jakby schizofrenia. Co innego robi, a co innego myśli. Jakby wszystko w porządku, a zupełnie sytuacja inaczej wygląda. 20 wiersz. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce. I na ludzi, i na bydło, i na drzewa polne, i na płody rolne. Płonąć będzie i nie zgaśnie. Ale słowo, bracie i siostry. Normalnie jak czytam, to mnie dreszcze przechodzą. Słowo sądu. Jak ludzie mogą postępować, żeby Boga tak rozgniewać? Bóg dalej tak. Ciekawe rzeczy Bóg mówi. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedzcie mięso. Co to znaczy? Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedzcie mięso. Bracia, siostry, tutaj Bóg mówi, chociaż składacie mi wiele ofiar, chociaż gdy są święta moje, obchodzicie te święta, patrząc tak z zewnątrz, tak gołym okiem, no wiecie, no Bóg jest rzeczywiście czczony przez te święta. Bóg mówi, nie składajcie mi ofiar, to jest bez sensu. Lepiej już te mięso, co składacie na ofiarę, sami zjedzcie. Nie ma sensu ich składać, bo te ofiary nie będą przyjęte. Bo życie wasze jest niewłaściwe. Życie wasze jest niewłaściwe, dlatego ofiar, które składacie, nie przyjmę. Nie przyjmę. Dlatego jaki sens jest, że je składacie? Bo one nie zostaną przyjęte. Masowo tylko zwierzęta są zabijane. Po co? Mi to przyjemności nie sprawia. Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom od 22, gdy ich wyprowadzamy z ziemi egipskiej. Nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. Lecz tylko to przekazanie dałem im. Jedno, jedyne przekazanie. Słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Bóg nie mówi, składajcie mi tyle ofiar, ile zdołacie. Zabijajcie tyle zwierząt, ile macie. Wszystkie zwierzęta pozabijajcie, na ofiarę mi złóżcie. Bo chcę czuć tą woń. Nie, nie. Bóg czeka na woń. ofiary. Bóg tęskni za tą wonią ofiary, ale tęskni za miłą wonią. Tamta woń nie była miła. I Bóg powiedział: słuchajcie mego głosu, a ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Postępujcie tą drogą, którą wam nakazuję. Słuchajcie mego głosu i postępujcie tą drogą, którą wam nakazuję. Tego Bóg oczekuje. Tylko tego. A co robią ludzie? Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Bracia, siostry, straszne. Straszne. Bóg błogosławi. Bóg stworzył naród izraelski. Bóg wprowadził do ziemi obiecanej, a oni nie chcą słuchać Boga. Nie chcą słuchać swojego Ojca. Nie chcą słuchać swojego Stworzyciela. Nie chcą tego robić. Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, a do dnia dzisiejszego posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi proroków. Lecz oni nie usłuchali mnie, ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. Patrzmy, a Bóg mówi dalej: gdy więc będziesz mówił do nich te wszystkie słowa, Bóg od razu wiedział, co się będzie działo. Oni ich nie usłuchają. Nawet jak wypowiesz te słowa, które teraz przytoczyliśmy, oni ich nie usłuchają. Gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. Mów więc do nich tak: to jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi. Zaginęła prawda, starta została z ich ust. Ale słowo. Jak oni musieli postępować? Ktoś pomyśli, że Bóg jeszcze ma cierpliwość do tych Izraelitów. Ja na miejscu Boga wybiłbym ten naród. Znalazł sobie drugi. Albo inni mówią: ja bym tak na pewno nie postąpił. Ja na pewno nie. Ja nie jestem jak ci Żydzi. Czy aby na pewno, bracia i siostry? Księga Amosa, 5 rozdział, 18-24. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na co wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. Gdy wejdzie do domu, opiera się o ścianę, a okąsi go wąż. Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Słuchajmy teraz. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuńcie ode mnie wrzask twoich pieśni. Patrzcie, Izraelici śpiewali i Bóg widział serce tych wszystkich śpiewających i dla nich ten śpiew to nie był śpiew, to był wrzask. Tego się słuchać nie dało. Jakbyśmy słuchali piosenki z odtwarzacza i korektorem przesterowali dźwięk, że tylko pisk w uszach słyszymy. Nie dało się tego słuchać. Dla Boga ich śpiew był jak wrzask. I Bóg powiedział: usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Co Bóg chce zrobić? Niech raczej, co Bóg chce słuchać? Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Niech prawo tryska jak woda. Nie tam delikatnie pojawia się tam przesiąknięta, gdzieś tam jest ziemia. No, widzę, prawo przesiąkło. Prawo ma tryskać jak woda, a sprawiedliwość jak potok, który nigdy nie wysycha. Bóg chce, żeby ludzie od początku, kiedy nawet tworzył system ofiarniczy w tamtych zamierzchłych czasach, Bóg chciał, aby ludzie przychodzili do Niego składając ofiary, aby przychodzili do Niego z miłości. Bóg chciał, żeby ludzie mieli z Nim relacje. Co z tego, że ludzie składali ofiary? Co z tego, że ludzie pościli? Co z tego, jak faryzeusze 2 razy w tygodniu pościli, składali pełną dziesięcinę, uczęszczali do świątyni, znali prawo? Ale Słowo Boże mówi: litera sama zabija. Znając prawo, same prawo ci nie zbawi. Znasz całą Biblię, znajomość Biblii nie zbawia. Nawet modlitwa nie zbawia. Zbawia wiara i relacja z Bogiem. wiara i relacja z Bogiem. Możesz wiedzieć wszystko o Bogu, a Boga nie znać. Ja wiem, znam wiele rzeczy o naszym prezydencie Polski. Znam go z widzenia. Wiem, jak wygląda, jak się nazywa. Znam jego z widzenia, jego żony, jego rodziców. Ale tylko o nim słyszałem. Prywatnie go nie znam. Można wiedzieć o Bogu wiele, a można go nie znać. I temu się Bóg sprzeciwiał. Ludzie, którzy przychodzili do niego składać ofiary, składali ofiary automatycznie, z przyzwyczajenia, albo z przymusu, bo nakazywało prawo. Ale Boga nie znali. I na to Bóg się nie godził, bracia i siostry. Na to Bóg się nie godził. Księga Izajasza 1:11-20. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan? Jestem syty baranów i tłuszczu, karnych cieląt. A krwi byków, jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptowali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Widzimy? Nie składajcie już ofiary daremnej. Tak czytałem wcześniej. Jeśli składacie ofiarę, to bez sensu składanie, jak macie nastawienie serca niewłaściwe. Macie niewłaściwe nastawienie serca. Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. One mi ciążą, jak mówi inne tłumaczenie. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. I teraz słuchajmy. Jeżeli zechcecie, słowo klucz, jeżeli zechcecie być ulegli i posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Znaczy, jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Patrzmy, jeżeli będziemy ulegli i posłuszni, jeśli zechcemy być ulegli i posłuszni, posłuszni czemu? Posłuszni Słowu Bożemu. Bóg mówi, obmyjcie się i oczyście się. Usuńcie wasze złe uczynki. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. A będziecie błogosławieni. A ofiary wasze będą przyjęte przychylnie. Wasza prośba, modlitwa będzie wysłuchana. Nic nie zmieniło od tamtych czasów. Teraz ofiar się fizycznie nie składa. Składamy ofiary w duchu. I jakie są te ofiary, bracia i siostry? Czy te ofiary są miłowonią dla Pana? Jak wygląda nasze życie? Prawie już od roku jest ten czas pandemii, czas ograniczeń, czas dyskomfortu, czas bojaźni o swoje życie, o swoje zdrowie. Wokół tylu ludzi umiera, tylu ludzi choruje. Nie można mieć fizycznie nabożeństw. Spotykamy się online. Są inne przeszkody. Bóg to wykorzystuje, aby sprawdzić, kto w Kościele Bożym jest rzeczywiście Jego dzieckiem. Kto Mu służy? Kto jest zimny? A są tacy w kościołach? Kto jest letni? A kto jest gorący? Bóg będzie przesiewał, oddzielał. Za czasów Adama jego dwaj synowie składali Bogu ofiarę. Abel i Kain. We dwóch złożyli ofiarę. Każdy się przyłożył. Każdy się starał. Każdy podjął wysiłek, aby Bogu ofiarować to, co najlepsze. Jak uważał oczywiście. Kain uważa, że trzeba dać ofiarę z płodów roli. Taką ofiarę przygotował. Abel złożył ofiarę ze zwierząt. Jak uważał, tak i uczynił. Bóg przyjął ofiarę Abla. Kaina ofiarę odrzucił. Dlaczego? Co było złe? Co, Kain się nie postarał? Ofierze nic nie można było zarzucić na pierwszy rzut oka. Ale serce Kaina było daleko od Boga. Kain nie podobał się Bogu. Kain Bogu się nie podobał. Bo źle czynił, dlatego jego ofiara nie została przyjęta. Czego w takim razie, bracie, siostry, Bóg będzie od nas chciał? Czego od nas chce? Przeczytajmy Psalm 50. Od 7 wiersza do 15 i wiersz 23. Psalm 50. 7 do 15 i 23. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił Izraelu, będę cię przestrzegał. Bogiem twoim jestem. Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich. Całoplania twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu twojego, ani kozłów z zagród twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór, moje jest to, co się rusza na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Teraz słuchajmy. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dni niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. I wiersz 23. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Tu w tym fragmencie są zawarte rzeczy, które Bóg od nas chce. Bóg wiedział, że Izraelitom nie można było zarzucić to, że źle ofiary składali. Składali według przepisów. Ofiara miała być tak zrobiona. Wszelkie czynności, procedury były zachowane. Ale ofiary nie były składane z serca. Bóg oczekuje od swego ludu trzech rzeczy. Dziękczynienia, jak mówi werset 14 tego psalmu, dziękczynienia. Żaden dar nie zastąpi zwykłej wdzięczności. Żaden dar. Zbyt często zachowujemy się jak rodzina, która przyzwyczaiła się do tego, że ich matka jest królową. Przyzwyczaiły się, że matka ich jest osobą najważniejszą w państwie, a po jej śmierci próbuje okupić swoją niewdzięczność, ubierając zwłoki swojej matki w suknię firmy Dior za 10 tysięcy złotych. Żeby ludziom pokazać, że szanowali swoją matkę, że dbali o nią. A przez całe życie matka była lekceważona. Nic nie zastąpi wdzięczności, na jaką Bóg oczekuje. Werset 14 mówi, Bóg oczekuje spełnienia ślubów. Chodzi tu o śluby miłości, uwielbienia, służby i oddania. Bóg od początku dawał do zrozumienia, że Izrael nie wykazywał uchybień w składaniu ofiar. Wiernie przynosił on całopalenia. Problem w tym, iż Izrael sądził, że rytuał ten zwalniał go z jego obowiązku wobec Boga. Zwalniał go z obowiązku kochania Boga, z obowiązku służenia Mu. Ofiary wszystko załatwią. Chodzenie do kościoła wszystko załatwi. Czytanie Biblii wszystko załatwi. Pomaganie w kościele wszystko załatwi. Nawet chodzenie na grupy domowe wszystko załatwi. Modlitwy wszystko załatwią. Nie, bracia i siostry. Znajomość Biblii na pamięć, żonglowanie wersetami niewiele da. Wielogodzinna modlitwa niewiele da. Bóg oczekuje intymnej relacji z nami. Intymnej relacji. Ludzie zachowywali się jak córki, które przez cały rok traktują swoją matkę obojętnie, a w jej urodziny zasypuje ją czekoladkami. Urodziny są tylko raz w roku. Przez cały rok matka jest nikim, a na dzień urodzin czekoladki. Albo jak synowie, którzy nigdy nie dziękują ojcu za to, co dla nich robi, a w dniu ojca przynoszą mu w prezencie jedwabny krawat. Jahwe zarzuca Izraelitom, że choć jego ołtarze zasypywane były ofiarami, zwierzętami ofiarnymi, ołtarze były pełne ofiar. Izraelici osobiście traktowali go z zimną obojętnością. Patrząc na ofiary, Wspaniale. Pamiętacie, do króla Salomona przyjechała królowa Saby. Była pod wielkim podziwem, gdy Salomon złożył ofiarę całopalną. Wow, ale widowisko. Rzeczywiście, z zewnątrz to pięknie wyglądało. Wszystko z zewnątrz pięknie wygląda. Faryzeusze z zewnątrz pięknie wyglądali. Pięknie ubrani, wspaniale się modlili. Ludzie święci. A przychodzi Jezus, mówi, groby pobielane. To wreszcie jak jest? Nie mieli społeczności z Bogiem. Nie mieli intymnej relacji. Izraelici składali piękne ofiary. Dużo ich ofiar złożyli, ale traktowali Boga z obojętnością. Co do technicznych wymagań związanych z ofiarami, jego lud był bardzo skrupulatny. Dokładnie wszystkiego pilnowali, ale drastycznie odstawał, jeśli chodzi o ciepłą, intymną relację z Bogiem. Bracia, siostry, a jak jest u nas? Jak jest u nas? Bóg też oczekuje społeczności w modlitwie, czyli dziękczynienia, które mówiliśmy, Bóg chce, spełnienia ślubów. Wszystko, co ślubowaliśmy, nawracając się, czy w czasie modlitwy, czy w czasie chrztu wodnego, czy w innych okazjach, Bóg o wszystkim pamięta. Bóg też pragnie społeczności w modlitwie. Mamy tutaj wspaniały wgląd w Boże serce. Bóg pragnie spotkać ze swoim córką, ze swoim synem, ze swoim sługą. Bóg uwielbia słuchać modlitw swojego ludu i odpowiadać na nie. Bardzo ceni, wręcz tęskni za żyłą, czułą relację z tymi, którzy do niego należą. Jak wygląda nasze życie, bracia i siostry? Nie mówię tu o życiu zewnętrznym. Bo ludzie mogą o niczym nie wiedzieć. Twoja rodzina może o niczym nie wiedzieć. Ale Bóg wie o wszystkim. Jaka jest twoja relacja z Bogiem? Nie wystarczy mieć relację Bóg-sługa. Bóg chce, abyśmy mieli z nim relację ojciec z synem, ojciec z córką. Do takiej relacji Bóg dąży. I chce, żebyśmy mu służyli z miłości. Z miłości. Dlatego Bóg nawołuje nas do uświęcenia. Do uświęcenia. Bo Bóg pragnie, jak prawdziwy ojciec, aby jego dzieci były do niego podobne. Były do niego podobne. Czy jesteśmy podobni do Boga? Ktoś powie, jestem stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. No, do Boga podobni jesteśmy, rzeczywiście. Mamy ducha, duszę i ciało. Składamy się z trzech części. Bóg też jest trójjedyny. Składa się z trzech osób. Ale czasami na tym się podobieństwo kończy. Jak wygląda nasze życie w ciele? O czym myślimy? Jakie są nasze dążenia? Czy wstajemy rano i witamy się z Duchem Świętym? Czy wstajemy rano i mówimy, Boże, witaj, poprowadź mi dzisiejszego dnia. Chcę z Tobą ten dzień spędzić. Chcę, abyśmy razem przez ten dzień przeszli. A wieczorem dziękujemy Bogu na kolana, że ten dzień minął, że Bóg nas przez ten dzień przeprowadził w łasce i błogosławieństwie. Czy nie myślimy o Bogu w ogóle? Albo bardzo, bardzo mało. Albo na samym końcu, tak jak wszystko porobimy, jak napełnimy się wszystkimi przyjemnościami, jak nasze ciało zostanie popieszczone przez pożądliwości. Co wtedy? Jak to wszystko wygląda? Bóg ganił Izraelitów za takie życie. Bóg ganił Izraelitów. Bóg chce, pragnie, abyśmy mieli z Nim intymną społeczność, abyśmy znali Boga. Bóg nas zna i Bóg chce, abyśmy Jego znali. Abyśmy Go poznawali cały czas. Przeczytajmy całą Biblię i w każdym miejscu, gdzie jest mowa o szukaniu Boga, zawsze jest mowa o tym, że jak ktoś Boga szuka, Bóg da mu się znaleźć i zyska Bożą przychylność i Boże błogosławieństwo. Ludzie, którzy szukali Boga i przestali Go szukać, tracili Boże błogosławieństwo. O jednym królu jest napisane, Bóg darzył go powodzeniem do czasu, gdy szukał Boga. Kiedy przestał Boga szukać, Boża przychylność go opuściła. Czy chcemy, żeby nas Boża przychylność opuściła? Prześledźmy, bracia i siostry, nasze życie. Prześledźmy nasze życie. Ten rok jest rokiem specyficznym. Zbliża się przebudzenie w Polsce, za którym tęsknimy. Z dnia na dzień przybliżamy się do powtórnego przyjścia Chrystusa. Przyjdzie Chrystus, jaki mi nas zostanie. Przyjdzie Duch Święty dokonać przebudzenia. Będziemy kanałem Ducha Świętego czy opornikiem? Czym będziemy? Będziemy jako ten potok, który pozwala wodzie przepływać bez przeszkód? Czy będziemy tamą, która tamuje Boży przepływ? Kim będziemy? A może nawet nie odczujemy Bożego przebudzenia? Bo Bóg przyjdzie w Duchu Świętym dla tych, którzy Go oczekują, którzy są gotowi, którzy są uświęceni, którzy pragną Boga każdego dnia, pragną z Nim się spotkać, pragną Mu służyć. Z jednej prostej przyczyny, bo kochają Go. Bezinteresownie. Nie kochają Go, bo Bóg daje to, 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 to. Kochają Go, bo Bóg jest. Jaki jest cudowny, wspaniały. Tego Bóg oczekuje i dlatego takie słowo posłał przez Jeremiasza. Bo pragną, aby ludzie Go miłowali, a ludzie miłowali kogoś innego. Miłowali rzeczy, miłowali bożków, miłowali siebie, miłowali wszystko i wszystkich prócz Boga. Boże, Bóg nam, bracia i siostry, Bóg nam daje wspaniałe słowo i ostrzega nas po to, nie aby nas ukarać. Bóg nas ostrzega, aby nas pobłogosławić, abyśmy zmienili swoje postępowanie, abyśmy zmienili swoje zasady w życiu, którymi się kierujemy. I za to niech nasz Bóg będzie uwielbiony, bo On chce mieć dla nas, dla siebie, bo On jest naszym Panem, On oddał za nas życie swoje. I Jemu niech będzie chwała i cześć, odtąd aż na wieki. Amen. Bracia i siostry, skłońmy głowę i będziemy się do Niego modlić, naszego Pana i Władcy, i podziękujemy za Jego wspaniałe słowo. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za ten moment, gdy stoimy przed Twoim obliczem i Ty nas nauczasz, i Ty nas ostrzegasz. Dziękujemy Ci, Panie, że nas ostrzegasz, bo to znak, że zależy Ci na nas. Dziękujemy Ci, Boże, że nas kochasz. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, chcemy się stosować do Twoich wskazówek, chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy być wyczuleni i nastawione, chcemy mieć uszy na Twoje słowo, które płynie z nieba. Twoje namaszczone słowo. Bo, Panie, chcemy zdobyć Twoją przychylność, chcemy podobać Cię, chcemy, żeby z naszego życia do Ciebie, do nieba płynęła miła woń. Że kiedy Ty usłyszysz, że chrześcijanie z Białej Podlaski modlą się do Ciebie, to chcemy, żebyś wiedział i spodziewał się tej miłej woni. Nie przykrego zapachu, miłej, wspaniałej woni, na którą czekasz. Przemieniaj nas, Panie, prowadź nas, abyś tą miłą woń poczuł. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, chwała Ci. Po wieki wieków. Halleluja. Amen.